Pewnego dnia Pan Jezus do swoich uczniów powiedział: beze mnie nic uczynić nie możecie. Nie wiem, jak bardzo uczniowie zrozumiali to, co Pan Jezus im powiedział, zwłaszcza, że już byli po pewnych doświadczeniach. Nie potrafili z pewnego człowieka wypędzić demona. Dopiero kiedy Jezus przyszedł, to temu człowiekowi ulżył. Kiedyś Piotr, idąc po wodzie do Pana Jezusa, zaczął tonąć i gdyby go Jezus nie pochwycił swoją ręką, to pewnie by utonął i został tam w tym Jeziorze Galilejskim już na zawsze. Kiedy indziej znowu mieli nakarmić 5000 ludzi i znowu, gdyby Pan Jezus nie zadziałał, pewnie ci wszyscy ludzie wróciliby do domu głodni, być może wielu po drodze by zemdlało. I zbliżał się taki czas, kiedy pomimo wiary w swoją wiarę wszyscy udali, że nie znają Jezusa. I kiedy Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu spotkał się ze swoimi uczniami, do Piotra powiedział tak: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młody, sam się przepasywałeś i chodziłeś dokąd chciałeś. Że gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga. Ciekawą rzecz Pan Jezus powiedział Piotrowi: poprowadzi cię, dokąd nie chcesz iść. Widzicie, być może Piotrowi wydawało się po tym wszystkim, co się wydarzyło i kiedy widział już Chrystusa zmartwychwstałego, widział to zwycięstwo, być może wydawało mu się, że no teraz to już jest gotów umrzeć za Jezusa, oddać swoje życie. A tymczasem Pan Jezus mówi: Piotrze, ty dalej nie chcesz umrzeć za mnie, dalej nie chcesz iść w to miejsce, tylko ci się wydaje, że już byś potrafił. Kiedy znowu by się to wszystko wydarzyło, co się wydarzyło, to znowu byś się mnie wyparł. Znowu byś powiedział: nie znam tego człowieka. Piotrze, jeśli byś dzisiaj umarł za mnie przez własną deklarację, powiedziałbyś, że umieram za Jezusa, wybieram tę czasną chwilę, to tak naprawdę umarłbyś tylko i wyłącznie dla siebie. I mógłbyś się chwalić i być dumny ze swojej wiary, jaką tą wielką wiarę miałeś. Ale kiedy ja cię przepaszę i poprowadzę do miejsca, do którego nie chcesz iść, to już wtedy umrzesz tylko dla mnie. I cała chwała z twojej śmierci będzie moją chwałą. Bo to nie ty decydujesz o tym, o swoim życiu, o swojej śmierci. Nie ty decydujesz o tym, co będzie się działo w twoim życiu, ale ja, ten, któremu to życie pewnego dnia powierzyłeś, oddałeś je w moje ręce. I od tej chwili to ja decyduję o tym wszystkim, co się będzie działo. Czy będziesz żył, czy będziesz umierał. Widzicie, zresztą sam Pan Jezus przeżył taką sytuację w swoim życiu. Kiedy w ogrodzie oliwnym przed męką modlił się, mówi: Ojcze, jeśli możliwe, oddal ode mnie ten kielich. Lecz jednocześnie pozwolił, by to Ojciec go przepasał i poprowadził go w miejsce, do którego nie chciał iść. W liście do Rzymian czytamy: bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy, jeśli umieramy, dla Pana umieramy. I nic tu nie jest nasze. Ani nasze życie nie jest nasze, ani nasza śmierć też nie jest nasza. Wszystko należy do Pana. Do tego, którego codziennie nazywamy swoim Panem. Jak tak słucham tu naszych modlitw, moich też, gdzie tak często, czy słowem, które się najczęściej powtarza w modlitwach, to jest: Panie, 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 Panie. jak bardzo to słowo nam spowszedniało. Może już się stało takim sloganem, a jak bardzo ono jest naprawdę w naszych sercach. Jak bardzo Jezus jest naszym Panem. Jak bardzo pozwalamy Mu na wszystko w naszym życiu. Czyli nikt z nas sam siebie nie jest w stanie zrobić cokolwiek dla Jezusa. Wszystko to łaska od Niego dla nas. Łaską jest to, że żyjemy i łaską jest to, że umieramy dla Niego. Nawet te dobre uczynki, pisze, które pełnimy, to pisze, że Bóg je przygotował. My je możemy tylko dlatego spełniać, te dobre uczynki, i możemy się nimi chwalić, bo Bóg już je wcześniej przygotował dla nas, dla Kościoła, abyśmy je pełnili, abyśmy tak żyli, w tych uczynkach chodzili. Być może nam, żyjącym tu, w tym naszym kraju, gdzie jest w miarę dobrze, spokojnie, też się dzisiaj wydaje, że jesteśmy gotowi umrzeć za Pana Jezusa. Ale co by było, gdyby świat nam spojrzał w oczy z całą swoją nienawiścią? Ilu z nas by się ostało dzięki swoim siłom i tej swojej wiary? Ciągle potrzebujemy Pana Jezusa. O każdej porze dnia i nocy. Pan Jezus kiedyś powiedział do Piotra: Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, by nie ustała wiara twoja. Piotr ostał się tylko dlatego, bo Jezus prosił już za nim i to już wcześniej. W czasie, kiedy Piotrowi wydawało się, że swoją wiarą jest w stanie pokonać cały świat. Że nic się przed jego wiarą nie ostoi. Jak pójdzie, to pójdzie tak taran, wszystko zwiedzie. I my też jesteśmy stale pod opieką Pana Jezusa, pod opieką Ducha Świętego. Jezus, kiedy odchodził z tego świata, powiedział: nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. No jak? No w swoim duchu, duchu Chrystusowym. Pisze Paweł, że Pan jest duchem. Duch Boży, który jest w nas, jest Jezusem. I widzicie, pisze Paweł do Rzymian, że Duch wstawia się za nami ponad miarę. Tak pisze właśnie w Grece, że wstawia się ponad miarę w niewysłowionych westchnieniach. Ponad miarę, czyli o wiele więcej niż nam się wydaje, że potrzebujemy, bo On zna nasze życie. I w niewysłowionych westchnieniach, bo ludzkie słowa nie są w stanie opisać Ducha Świętego i tego, co On robi dla nas, kim On jest tak naprawdę. Nie jest w stanie opisać Jego modlitw, Jego wstawiennictwa za nami. Widzicie, nawet aniołowie, ci, którzy ciągle przebywają w obecności Boga, o Bogu mogą powiedzieć tylko tyle, że jest święty, święty, święty. Nie ma ludzkich słów na opisanie tego, kim jest Bóg tak naprawdę. Paweł, kiedy został uniesiony do raju, pisze, że słyszał słowa, których nie godzi się człowiekowi powtarzać. Dlaczego? Bo tak święte są to słowa i tak święte sprawy, o których te słowa mówią. Kiedy Duch Jezusa wstawia się za nami w czasie, nawet wtedy, kiedy wydaje nam się, że niczego nie potrzebujemy, że na razie jest dobrze, że sami sobie poradzimy z tą czy z tamtą sprawą. Kiedy Piotr usłyszał od Pana te słowa, to myślę, że się zastanawiał, o czym w ogóle Pan Jezus mówi. Przecież wszystko się dobrze układa. Dzieją się cuda, chleby się mnożą, demony uciekają, są otaczani tłumem fanów. Więc o co chodzi? I Piotr nie widział tej burzy, która powoli się zbliżała do jego życia, burzy, która miała zupełnie obnażyć fundament jego życia i pokazać, że prócz wiary Pana Jezusa to on nic nie ma. I tylko ostał się dzięki Jezusowi. To Jezus uczynił wszystko, żeby Piotr nie utracił swojej wiary, by nie zginął. Bóg w swoim słowie zapowiedział: uderzę pasterza i owce będą rozproszone. To znaczy, że owce bez pasterza przestają być stadem. Przestają iść w jednym kierunku. Każda owca obiera swój cel wędrówki i idzie w swoją stronę. Ja już kiedyś tu wspominałem kilka razy o tych owcach, które nie mają tego instynktu stadnego. I pasterz, zamiast ich bronić przed drapieżnikami, to musi ich przede wszystkim bronić przed nimi samymi, by sobie krzywdy nie wyrządziły. Przed ich niesłuchaniem jego głosu, by po prostu nie narobiły sobie kłopotu w swoim życiu, przez swoje nieposłuszeństwo. W Ewangelii Jana w 6 rozdziale po kolejnej wypowiedzi Pana Jezusa czytamy, że wielu uczni od tej chwili zawróciło i już więcej z Jezusem nie chodziło. Wtedy Pan się pyta apostołów, czy wy chcecie odejść? I Piotr mówi: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. Tamci uczniowie, którzy odeszli, widocznie mieli dokąd pójść. Znaleźli dla siebie miejsce w tym świecie i znaleźli inne słowa żywota, które znowu zaczęły nadawać sens ich życiu. Ale apostołowie cię spalili wszystkie mosty za sobą. Już nie mieli dokąd pójść. I tu się rodzi takie pytanie do nas. Być może trochę dziwne, ale myślę, że warto sobie zadać to pytanie choć raz w życiu. Jeśli byś opuścił Jezusa, czy miałbyś dokąd pójść? Bo jeśli tak, bo jeśli znalazłbyś dla siebie miejsce w tym świecie, to znaczy, że musisz się bardzo uważnie przyjrzeć swojemu nawróceniu i swojej drodze wiary. Bo apostołowie już nie mieli dokąd pójść. Już nie było dla nich miejsca. I nawet Judasz. Wiemy, kim był Judasz z Biblii. No, nie był człowiekiem wierzącym, ale jednak był powołany przez Jezusa do tej służby apostolskiej. Był wezwany przez Jezusa, by był z Nim. Nawet on w pewnym momencie swojego życia już nie miał miejsca na tym świecie, a i świat też go już nie potrzebował, bo już zrobił swoje, już był niepotrzebny. Po wielu latach mieszkania w Sodomie Lot, kiedy wydawało mu się, że już jest swój, usłyszał takie słowa: idź precz. Jedyny przyszedł tu jako przybysz, a teraz chce być sędzią. Postąpimy z tobą gorzej niż z nimi. Po wielu latach życia z tymi ludźmi w tym miejscu dowiedział się, że ciągle jest kimś obcym. Że oni ciągle tak naprawdę go nie akceptują. Nie udało mu się wkupić w to środowisko, w to miejsce, gdzie żył tyle lat. W to miejsce, które zainwestował całe swoje życie, swoje pieniądze. Dalej był kimś obcym. I lepiej, wiecie, było mu nie opuszczać Abrahama, człowieka, którego Bóg nazywał swoim przyjacielem, którego słowo nazywa ojcem wiary, z którym były wszystkie Boże obietnice, bo i tak utracił wszystko to, co miał w końcu. Żyjąc z dala od tego człowieka, stał się w końcu bankrutem. Wiecie, czytamy, że Bóg nas w Chrystusie ubłogosławił wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Co się stanie, kiedy zaczniesz żyć z dala od Jezusa? Staniesz się duchowym bankrutem, prędzej czy później. Nie wytrzymasz tego. Kiedyś synowi marnotrawnemu wydawało się, że może żyć poza domem swojego ojca. W końcu dostał część swojego majątku, miał gruby portfel, więc jakoś sobie poradzi w życiu. No i zaczął szukać swojego miejsca w różnych zakamarkach tego świata, no ale w końcu pewnego dnia stał się też bankrutem, wszystko utracił, a raczej to świat ze wszystkiego go ograbił. I na całe szczęście dla niego, gdzie on zrozumiał, że jedynym miejscem, gdzie może żyć, tak naprawdę, to jest dom jego ojca. I dopiero w tym domu znowu została przywrócona mu cała jego godność, jaką miał kiedyś. Kiedy znalazłem list, bardzo stary, bo z roku 1958. Tak przypadkowo, grzebiąc w papierach, w szpargałach po moich rodzicach. I opatrz, jakiś list. Była data napisana. Nie wiem, kto go pisał i do kogo. Z treści wynikało, że chyba ktoś z dalszej rodziny, chyba do mojego dziadka. A on opisuje różne sprawy, sytuacje, problemy. I też jest prośba o załatwienie pewnej sprawy. Dlaczego o tym mówię? Bo bardzo mnie ujął początek tego listu. Ten list się zaczął takimi słowami. Najpierw niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tego listu nie pisał jakiś doktor teologii, czy jakiś duchowy przywódca, ale to pisał prosty człowiek. Ale najpierw niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A dopiero potem cała reszta, moje problemy, moje sprawy, moje potrzeby. Ja sobie zadam takie pytanie, gdybyśmy my, Kościół, wierzący, mieli do siebie pisać listy, jak by one wyglądały? Co by one zawierały w sobie, te listy? Jaka byłaby ich treść? Ale był taki człowiek, który w ten sposób swoje listy zaczynał. To był apostoł Paweł. Każdy list zaczynał od wspomnienia o Bogu i o Chrystusie. Ja wiem, że te listy są w naszej Biblii, że dla nas to są takie święte listy, natchnione przez Ducha Świętego. No jest to prawda. Prawdą jest to, że pisał je w autorytecie Chrystusa, że poruszał różne ważne problemy w Kościele. Ale ja myślę, że tak obserwując życie apostoła Pawła, że dla niego to były przede wszystkim takie listy pisane do swoich braci i sióstr. Do tych, z którymi miał spędzić wieczność. Do tych, z którymi go Chrystus połączył na zawsze. Zawsze wspominał o Bogu i o Chrystusie. Gdzie on te listy zaczął w ten sposób nie po to, by sztucznie podnieść ich rangę, ale po to, dlatego, bo on to miał w swoim sercu. Wiedział, kim był, wiedział, kim jest i wiedział, dzięki komu tak się stało, dzięki komu jest tym, kim akurat był w tym czasie. Pisze apostoł Jan, że z pełni Chrystusa wszyscy wzięliśmy i to łaska za łaską. Dlatego apostoł Paweł pisze do Koryntian o cierniu, który został wbity w jego ciało, aby go policzkował, po to, by się nie wynosił za bardzo z tych wszystkich objawień, jakie miał w swoim życiu. I prosił 3 razy Pana, by odstąpił od niego, bo ten cień go bardzo uwierał, dokuczał mu. Ale Pan mu powiedział tak: dość masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. I może się wydawać, że Pan tu mówi o łasce zbawienia. Że wystarczy Pawłowi to, że został zbawiony przez łaskę. Ale Pan tu mówi o innej łasce. O tej łasce towarzyszącej mu przez całe życie. Każdego dnia, z dnia na dzień tej łaski doświadczał. Łasce, dzięki której mógł doświadczać mocy Pana, bo kiedy ten cierń już mu tak bardzo dokuczał, tak bardzo go już bolało, że już nie miał siły na nic, to dopiero wtedy moc Jezusa objawiała się w takiej czystej postaci, bez ludzkiej ingerencji. I w tym był uwielbiony Chrystus tak naprawdę, tak zupełnie. Biblia mówi, że Słowem jest Pan Jezus. I wykorzystując ten fakt, chciałem przeczytać wam 2 fragmenty, 2 wersety z psalmu 19 w taki szczególny sposób. Werset 105 i werset 11. I najpierw werset 105. Jezus jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Bez Jezusa nie wiesz, dokąd iść. I nie ma sensu wypatrywać gdzieś na horyzoncie jakiejś przyszłości, skoro nie wiesz, gdzie masz postawić kolejny krok. Bo cel może, który rzeczywiście widzisz gdzieś tam daleko, pojawił się, o, to jest dobry cel w moim życiu, z czasem się może okazać błędnym kierunkiem, jeśli będziesz stawiał kroki za Jezusem, bo one cię poprowadzą w zupełnie inne miejsce. Okaże się, że ten cel, który był dla ciebie dobrym celem, był zupełnie mylnym kierunkiem. Widzicie, ludzie wędrujący przez pustynię często doświadczali takiego zjawiska, które się nazywa miraż czy fatamorgana. No ale gdzieś tam na horyzoncie dostrzegali jakąś oazę, jakieś miasto i zaczynali iść w tym kierunku, który tylko był złudzeniem. I efektem tego marszu było tylko takie błąkanie się po pustyni i tu i tam. I często ci ludzie ginęli. Gdzie bez Jezusa zgubimy się na pustyni tego świata. Gdzie bez Jezusa te wszystkie złudzenia, które nas otaczają, które nam się wydają właściwymi kierunkami, tylko nas doprowadzą do zguby. Zginiemy. I drugi werset, 11 z tego psalmu 119 pisze tak. W sercu moim przechowuję Jezusa, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Ludzie w swoich sercach przechowują różne rzeczy. Planują budowę domu, kupno mieszkania, karierę zawodową, plany na czas, jakieś wakacyjne, nawet za kilka lat. I naprawdę potrafią te wszystkie rzeczy całymi latami w swoich sercach przechowywać. Czy Kościół nie powinien w swoich sercach przechowywać Jezusa, skoro z Nim zaplanowaliśmy całą wieczność? Ten werset też jest taką receptą na, to mówię, grzechy bumerangi. Mamy grzechy, odrzucamy je daleko, bo ich niby nie chcemy, a one znowu są na chwilę w naszym życiu. Pojawiają się od razu znikąd. Wiecie, i mogą być różne tego przykłady, tego powody. Ale może być też tak. Dlaczego się pojawiają? Bo tęsknisz za nimi. Pana, mam jeden przykład. Obgadywanie, obmowa, mówienie o kimś. Ludzie lubią to. Nie lubią mówić o sobie, ale lubią mówić o kimś. A jest takie przykazanie w dekalogu. Nie mów fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu swemu. Tak kiedyś pomyślałem, czy znamy życie tego drugiego człowieka, jego problemy, zmartwienia. Czy to wszystko, co o nim mówimy, jest prawdą? Może ciągle łamiemy to przykazanie. Tylko dlatego, bo lubimy to. Rzeczywiście nawróciłeś się, uwierzyłeś w Boga, przyłożyłeś rękę do pługa, ale jeszcze ciągle tęsknisz za pewnymi rzeczami z przeszłości, czy wręcz grzechami. I tak jak żona Lota, ona dlatego obejrzała się za siebie, bo żal było tego miejsca, które Bóg postanowił zniszczyć z powodu grzechu. Dziwna ta żona Lota. Czego było jej żal? Za czym tęskniła, skoro miejsce, gdzie żyła, było zarażone grzechem? I tą swoją tęsknotę, ten żal za tą przeszłością przypłaciła życiem. A przecież Bóg jej pokazał drogę życia. Drogę, na której swoje życie zachowa. I znowu, kiedy czytam listy apostoła Pawła, to widzę człowieka, który tęsknił jedynie za Jezusem i za Jego Kościołem. Choć przecież w przeszłości miał wiele rzeczy, za którymi ciągle mógł wzdychać, mógł tęsknić. Miał poważanie, autorytet. Miał zaufanie kapłanów, starszych Izraela. Rabinistyczna kariera. To wszystko było dla niego. A jednak wybrał tylko odrzuconego Jezusa. Bez Jezusa nic nie jestem w stanie uczynić, bo z Nim jest cała nasza, Jego łaska, nasze życie. gdzie bez Niego mamy tylko naszą sprawiedliwość, a ta nasza sprawiedliwość nas tylko i wyłącznie pogrąży. Patrzcie, czytamy, że Noe był człowiekiem sprawiedliwym, chodził z Bogiem, ale uratował swoje życie tylko dlatego, bo Bóg okazał mu łaskę. To nie było tak, że Bóg popatrzył na Noego, widział tą jego sprawiedliwość rzeczywiście, że jest innym człowiekiem niż tamci, więc już Bóg musiał go uratować. Był niejako przymuszony, nie miał innego wyjścia. Noe dlatego przeżył, jego rodzina, bo Bóg okazał mu łaskę. Nic więcej go nie uratowało. Wiecie, ja wiem, że my to wszystko wiemy. Ale też wiem z własnego doświadczenia, że tak często o tym zapominamy, w tym chaosie codziennego życia. I trzeba sobie to ciągle przypominać. A zwłaszcza to, że Pan Jezus zrobił wszystko, by zaspokoić Bożą sprawiedliwość. Amen.